Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, jest niedziela, 16 kwietnia. Zapraszam do naszego magazynu, a dzisiaj goście z Warszawy łączy się z nami redaktor Tomasz Rowiński, Chrystianitas. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
I spod Poznania, tym razem nie w Poznaniu, ale spod Poznania, profesor Wiesław Ratajczak, nasz stały komentator, europeista, polonista. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się państwu.
Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od propozycji Ministerstwa Technologii. Ministerstwo przygotowało rządowy program na dotacji do kredytu, dopłaty do kredytu na pierwsze mieszkanie. To jest program nazwany Bezpieczny Kredyt 2%. O tyle państwo dodawałoby tym, którzy przy określonych warunkach, między innymi, że jest to pierwsze mieszkanie, że jest to mieszkanie, które też spełnia pewne, powiedzmy to w cudzysłowie, szerokości finansowe do pewnej wysokości. Ta inwestycja musi być poczyniona. Czyli to jest tak naprawdę mechanizm skierowany do młodych, którzy chcą mieć własne pierwsze M. Pomysł ten wydaje się być zacny, zwłaszcza że rynek mieszkaniowy od wielu dekad w Polsce, praktycznie od wielu dekad, proszę państwa, od PRL-u jest odwiecznym problemem kolejnych pokoleń i to można by bardzo łatwo pokazać. Wpierw w PRL-u kilkudziesięcioletnie oczekiwanie na mieszkania, później już po końcu komunizmu walka o zdolność kredytową. Ten mechanizm jest na pewno dużym wsparciem, ale jego krytycy wskazują na mechanizm poboczny. Mianowicie twierdzą oni, że przede wszystkim deweloperzy zwiększą ogólnie o co najmniej 2% ceny mieszkań, co spowoduje, że ci, którzy się nie załapali na ten program z różnych przyczyn, na przykład ukończyli 45 lat, bo to jest też jeden z warunków, granica wiekowa, no będą musieli wówczas za swoje mieszkanie zapłacić drożej. Jak oceniacie ten projekt, Tomasz Rowiński?
No, przyznam szczerze, że zgadzam się z krytykami tego projektu. To znaczy, wydaje się, że tego typu pomysły ostatecznie nigdy nie przyniosły spodziewanego efektu, tak, i że no, tutaj lewica wydaje mi się, że ma sporo racji, mówiąc, że jest to rodzaj dotowania
deweloperów.
Branży deweloperskiej, tak. Mhm. To znaczy, że ceny zostaną przynajmniej o te 2% podniesione, więc ostatecznie nic się wielkiego w tej sprawie nie zadzieje. No, to jest to problem naszej sceny politycznej, że opozycja i strona rządowa jakby zasadniczo nie chcą ze sobą dyskutować i brać pod uwagę pomysłów, które pojawiają się po drugiej stronie. No, lewica zaproponowała taki pomysł taniego mieszkalnictwa na wynajem. To też moim zdaniem nie jest coś, co Polakom do końca się będzie podobało, bo my jednak wolimy mieć swoje mieszkanie, tak? To jest coś, co jest bardzo wyraźne, to było bardzo wyraźne widać w tym procesie takiego uwłaszczenia, który był po PRL-u, tak? I to, że ciągle jednak wolimy wziąć kredyt, to widać w odsetku, tak? Własności i wynajmu. Wolimy wziąć kredyt, ale jakby mieć mieszkanie, które docelowo będzie nasze, niż wynajmować. Ale to jest taka kwestia, czy no, rząd centroprawicowy, który teraz rządzi, nie powinien w sposób taki bardziej zdywersyfikowany patrzeć na ten problem, bo rzeczywiście często można usłyszeć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zbudował tyle i tyle mieszkań, ale z drugiej strony nie ma to, nie jest to wynikiem jakiejś szczególnie zręcznej polityki w tym zakresie, no tylko no, po prostu pewnej aktywności deweloperów, tak, którzy jakby na to nie patrzeć, dobrze zarabiają na tej skłonności Polaków do tego, żeby mieć własność.
To może panie redaktorze, pytam Tomasza Rowińskiego, zatrzymajmy się na chwilę na tym aspekcie kulturowym, jakim jest faktycznie niechęć do wynajmu mieszkań w Polsce. Zgadza się, niedawno pokazywano taki schemat statystyczny, w których państwach Europy jest najwięcej własności mieszkaniowej i faktycznie w Polsce ona jest znacznie więcej ludzi woli posiadać, czy posiada, to jest inna sprawa, mieszkanie, albo mieszkać jakoś na swoim. To jest też może bardzo szeroka sprawa, bo jeśli ktoś mieszka, załóżmy, z babcią albo z rodzicami, no to niekoniecznie mieszka na swoim, ale na współswoim. Ale o czym wspomniał redaktor Tomasz Rowiński, czyli ta wola posiadania mieszkania, czy ona wynika z tego, że mamy taki gen własności, który jest bardzo charakterystyczny dla naszej kultury gospodarczej, czy też wynika to, pańskim zdaniem, jednak z patologii rynku wynajmu mieszkań, z patologii, od razu powiedzmy, po obu stronach, ze strony wynajmujących i tych, którzy wynajmują?
Myślę, że tutaj różne czynniki się pojawiają. Myślę, że jednak jest taki bardzo bazowy czynnik takiego przekonania w Polakach, że lepiej spłacać kredyt niż płacić właścicielowi. To jest trochę tak. Znaczy, jak się przyjrzeć czynszom w Warszawie i okolicach, tak, za mieszkania, to każdy sobie może łatwo przeliczyć, że być może jest w stanie zorganizować sobie nieco wkładu, prawda? I te same pieniądze jednak płacić temu bankowi, nawet nie lubianemu, niż właścicielowi, z którym ostatecznie kiedyś się pożegna, zostając z niczym. Więc myślę, że to jest jeden taki aspekt i to jest bardzo często można, ja akurat na przykład wynajmuję rzeczywiście i bardzo często służę takie pytania, dlaczego wynajmujesz, lepiej byłoby spłacać mieszkanie. Nie wnikając w moją sytuację, jakby to powiedzieć, mieszkaniową, myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. A co do tych patologii, myślę, że to nie jest aż tak, ta świadomość w szerokim sensie nie jest aż taka duża. To znaczy ci, którzy wynajmują albo sami mieszkają albo wynajmują innym, no to mają jakąś taką bliższą świadomość tych problemów, jakie mogą się pojawić w relacji tej, prawda? Ale to, jak też pan zwrócił uwagę, panie redaktorze, jest jednak stosunkowo nieznaczny odsetek w całym społeczeństwie, tak? Raczej do większości Polaków dociera to jako echo, tak? Że albo, tak, jest problem z na przykład eksmisją niesolidnego wynajmującego, albo są jakieś na przykład nieprawidłowości ze strony właściciela, który, no nie wiem, kontrolę jakąś sprawuje, tak, ponad normatywną, że tak powiem, nad
najczęściej kontrolę w sposób łamania prywatności, na przykład wchodzenia do mieszkania bez zgody wynajmującego. Wiesław Ratajczak, bezpieczny kredyt 2%. Przeważają plusy dodatnie, czy plusy ujemne, że zacytuję klasyka?
Gdybyśmy nie byli w takim położeniu gospodarczym, w jakim jesteśmy obecnie, to pewnie przychyliłbym się do głosów krytycznych, podkreślając, że najkorzystniejsze jest takie rynkowe rozwiązanie, kiedy ludzie, dysponując pieniędzmi, po prostu albo traktują je jako swój wkład w kredyt, albo po prostu kupują za gotówkę na rynku pierwotnym czy wtórnym. Natomiast mam wrażenie, że ta propozycja rządowa jest przede wszystkim związana ze spodziewanym, a może nawet już rozpoczętym kryzysem na rynku mieszkaniowym. No można to obserwować, jeszcze przyznaję, że statystycznie tego nie potrafię uchwycić, nie spotkałem takich danych, ale kiedy patrzymy na choćby właśnie podpoznańskie place budów, to można odnieść wrażenie, że prace stanęły, a też popyt na nieruchomości się znacznie zmniejszył, więc mam wrażenie, że rząd, przewidując te kłopoty, a wiadomo, że kłopoty branży budowlanej pociągają za sobą kolejne deficyty, myślę tutaj o rynku mebli, wyposażenia wnętrz, etc., Myślę, że rzecz jest w tym, żeby latem pojawił się taki właśnie poważny impuls na rynku budowlanym. I mam wrażenie, że to może zadziałać. To znów nie jest oparte
takim,
na poważnych
w sensie takim, że uważa,
danych statystycznych.
Uważa pan profesor, że może się okazać, że ten nagły popyt na te 2% spowoduje ruch po prostu w takiej skali makroekonomicznej. Może być to prawdą w tym sensie, że według analiz ministra Budy wynikałoby właśnie, że tutaj będzie ogromna ilość beneficjentów tego programu. Tu mówimy o kilkuset tysięcach nawet tych, którzy z tego skorzystają, prawda? To jest ogromna ilość.
I myślę, że właśnie jako takie narzędzie makroekonomiczne ten projekt może zadziałać. Podobnie jak krytykowano na początku inne programy rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy rządu Zjednoczonej Prawicy, między innymi projekt 500+, nazywając go wyłącznie rozdawnictwem, a okazało się, że on też miał bardzo poważny wpływ na rozwój gospodarczy, więc tutaj może zdarzyć się coś podobnego. Myślę, że to jest
tutaj jeszcze
próba ratowania przed katastrofą na tym rynku.
Wracając, panie profesorze, do pańskiego organoleptycznego wniosku wynikającego z obserwacji Budów, ja właśnie znalazłem sobie taki twitterową analizę biura maklerskiego PKO i estymacja liczby zakupów mieszkań kredytowych. Przyjmijmy tutaj rok 2019 jako rok przed pandemiczne, to było 44,9, natomiast zakupy kredytowe mieszkań w top 7 miastach w 2022 to jest już zaledwie 20,8, no więc to jest, te dane pokazują rzeczywiście realny spadek. Słuchajcie, jako że poruszamy się w takim humanistycznym gronie, niestety w ostatniej chwili rozchorował nam się komentator, który od strony ekonomicznej mógłby to skomentować. Chciałbym jednak, wykorzystując to jako pewien atut, zapytać was o ten moment kulturowy związany z mieszkalnictwem. Czy faktycznie zgadzacie się z tą tezą, że jest to główna bariera do zakładania dzieci, brak mieszkania, do zakładania rodzin, przepraszam, do woli posiadania dzieci, do rozwoju rodzin? Czy zgadzacie się, ponownie zwracam się do Tomasza Rowińskiego, z tą tezą, że bez mieszkania nie ma rodziny?
Mówiąc szczerze, nie do końca. To znaczy, ostatnio zajmowałem się nieco tą demografią, tą zmianą demograficzną, która na przykład w Czechach nastąpiła, tak? I mamy tam...
Zmianą impuls, powiedzmy naszym słuchaczom, prawda?
Rodzaj takiego ożywienia, tak? Ożywienia demograficznego. No, to się rzeczywiście od roku 99, kiedy współczynnik dzietności wynosił 1,13, przenieśli się do zupełnie innego świata, 1,83, to było w 2001 roku i prawdopodobnie to odbicie trwa dalej. To jest bardzo ciekawe, bo często się mówi, jak ten system czeski jest świetny, ale tak naprawdę system polski, ten jakby dobić takiego zabezpieczenia społecznego dla rodziny, nie jest aż taki zły. Z raportu Instytutu Pokolenia wynika, że jest taka pewna zasadnicza niestety różnica pomiędzy nami a Czechami. To znaczy Czesi uważają, być może udało się ich do tego przekonać w ostatnim ćwierćwieczu, że posiadanie dzieci jest rodzajem obowiązku wobec społeczeństwa. U nas absolutnie nie ma tego poczucia, to znaczy to wynika z badań.
Czyli ten czynnik mieszkaniowy jest wtórny, uważa pan?
Bo... Ja uważam, że oczywiście może mieć on jakiś wpływ, ale że głównym czynnikiem są te czynniki kulturowe, tak? To znaczy wcale system zabezpieczenia społecznego rozwinięty nie jest gwarancją dobrej demografii. No możemy spojrzeć na Finlandię, która ma bardzo dobrze rozwinięty system zabezpieczenia społecznego czy polityki prorodzinnej, nazwijmy to, a również boryka się, tak jak i my, z niską dzietnością. Gdzieś tu jednak wskazywałbym bardziej na te elementy takie kulturowe, tak sobie nazwijmy. Bo to jest bardzo ciekawe, bo na przykład Polacy mają wysoki odsetek poczucia, że ich praca zawodowa jest rodzajem obowiązku wobec społeczeństwa, a dzieci już nie. To jest bardzo wyraźnie widoczne w tej grupie Polaków do 29 roku życia, no czyli jakby zasadniczej dla pojawienia się pierwszego dziecka w rodzinie, tak? Bo to jest nasz problem, że odwlekamy i odwlekamy coraz bardziej
jak na tą sprawę patrzy profesor Wiesław Ratajczak? Uważa pan, że to jest taki czynnik kluczowy, który może przełamać ten dramat demograficzny, bo rzeczywiście sytuacja demograficzna w Polsce jest już bardzo dramatyczna.
No to jest jeden z elementów. Oczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że nie jest to argument decydujący. Znów pewnie można byłoby się odwołać do bardzo wielu przykładów, również osobistych, kiedy nieposiadanie własnego mieszkania bynajmniej nie jest przeszkodą w założeniu rodziny, w wychowaniu dzieci. Choć bez wątpienia wygodne mieszkanie ułatwia ten proces. Ale mówiąc tak ogólnie, mam wrażenie, że tego typu projekty ekonomiczne, mieszkaniowe, one muszą znaleźć pewną równowagę, pewne uzupełnienie w bardzo mądrej polityce edukacyjnej. Myślę, że też bardzo poważną rolę w tej materii mają do odegrania kościoły, które chyba nieco w katechezie tę kwestię zaniedbują. No jest jeszcze oczywiście kwestia kultury masowej. No być może Czesi zrobili to lepiej, choć też warto zauważyć, że Czesi wcześniej rozwiązali problem mieszkaniowy w latach 90. Tam zastosowane programy budownictwa tam przyniosły zdecydowaną zmianę, zdecydowaną poprawę i powiedzieć można, że ten kłopot przestał istnieć, a w każdym razie został bardzo ograniczony.
Czyli nie musieli się troszczyć o to podstawowe dobro, jakim jest kawałek podłogi, w którym można robić prawie, że to, co się chce. Bardzo wam dziękuję za tą część, a państwa zapraszam do pozostania z nami. Przechodzimy do części międzynarodowej magazynu Tygodnik Polityczny.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście Wiesław Ratajczak, Tomasz Rowiński. W części drugiej międzynarodowej chciałem was zapytać o podsumowanie wizyty pana premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Można by powiedzieć, że tej wizycie dopomogła geopolityka Paryża, szczególnie wizyta prezydenta Emmanuela Macrona, o której chciałbym porozmawiać w trzeciej części, który to proponując sojusz z Chinami pozwolił Mateuszowi Morawieckiemu wypowiedzieć strategiczność partnerstwa z USA, strategiczność nie tylko między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale między Europą a Stanami Zjednoczonymi jako budowanie wspólnoty państw Zachodu, wspólnoty także aksjologicznej. O tym może w części trzeciej, jakkolwiek jest to ważny element tej wizyty. Natomiast w tej części chciałbym was zapytać o podsumowanie tego, co premier Morawiecki przywiózł z Waszyngtonu. Wiemy, że być może Abramsy będą remontowane w Polsce. Jest też takie oczekiwanie innych państw NATO, między innymi Rumunii, by tak było. Wiemy, że być może będzie u nas zlokalizowana produkcja także amunicji. Gdyby tak się stało, byłby to rzeczywiście potężny związek Rzeczpospolitej z USA, z tego względu, że Stany Zjednoczone bardzo nielicznym sojusznikom, można by powiedzieć nie wszystkim, tylko tym wybranym, udostępniają swoje technologie. Wizyta, która jest wizytą sukcesu, czy też tylko i wyłącznie podtrzymanie status quo. Wiesław Ratajczak.
No na pewno jest to kolejny krok. Czy sukces, tego nie możemy powiedzieć, bo też szczegóły nie mogą być do końca ujawnione. To są kwestie związane z obronnością. Wspomniał o nich pan redaktor. One oczywiście muszą być wobec wojennej sytuacji utrzymywane w pewnej dyskrecji. Natomiast mam wrażenie, że ta wizyta mająca charakter to właśnie takiego kolejnego kroku roboczych spotkań, spotkań także z biznesem amerykańskim, że ona potwierdza, że proces, który trwa od wielu lat, a w związku z wojną na Ukrainie bardzo przyspieszył, czyli ten proces bardzo poważnych związków, wzmacniania związków Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko na niwie obronnej, że on postępuje. Powiedzieć można, że za tym też przemawia geografia. Jeśli przed chwilą pan redaktor wspomniał o produkcji amunicji, o serwisowaniu uzbrojenia, no to oczywiste jest, że to jest potrzebne właśnie w naszym miejscu świata, właśnie w naszym miejscu Europy. Amunicja produkowana w Stanach Zjednoczonych, czy w Korei, czy w innych punktach świata, no nie dotrze na czas, a w dodatku jeszcze istnieje ryzyko związane z przerwaniem łańcuchów dostaw. Tutaj będzie to można robić jak najsprawniej, jak najszybciej. No w dodatku też udało się przynajmniej w jakimś stopniu odbudować potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego i to zadanie jesteśmy w stanie podjąć. Myślę, że to jest mechanizm, który będzie bardzo szybko postępował. Po prostu taki jest wymóg chwili. To nie może się wydarzyć za rok czy dwa. To musi być kwestia miesięcy i takie decyzje będą podejmowane. Do tego oczywiście dochodzi też kwestia elektrowni atomowej. To kolejny aspekt. I tu też widać ogromne przyspieszenie. Myślę więc, że jeśli na początku wahałem się, czy słowo sukces jest tu odpowiednim rzeczownikiem, to jednak tak, przychylam się, że ta wizyta jest sukcesem, czy może inaczej, ten proces, którego elementem jest wizyta premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych, że ten proces, mam nadzieję, zmierza do sukcesu. Bo tu niestety wybór nie jest duży, to znaczy albo osiągniemy sukces, albo, no może przesadnie rzecz ujmując, przestaniemy istnieć jako państwo, bo wydaje się, że to jest, no od powodzenia tego procesu ogromnie dużo zależy.
Tomasz Rzewiński, jak pan patrzy na wizytę premiera Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych?
Ja myślę, że nawet możemy spokojnie odejść na razie od tej takiej retoryki, którą politycy chętnie sobie podłapują, że to sukces czy nie sukces. Raczej, tak jak pan profesor wspomniał, trzeba na to patrzeć jako na kontynuację procesu. Tak? Dwa razy Joe Biden był w Polsce, teraz jest premier Morawiecki w Stanach Zjednoczonych. Jest i bez wątpienia między tymi wizytami trwają nieustannie różne, jakby to powiedzieć, spotkania robocze. Można sobie nieraz zobaczyć na portalu Flight Radar 24, że między Warszawą a Waszyngtonem dosyć często odbywają się loty, które prawdopodobnie mają charakter dyplomatyczny albo konsultacyjny, więc jakby te prace nieustannie trwają. Mam wrażenie, że nieprzypadkowo minister Rau wspomniał o jakby rozpoczęciu takiej realnej budowy nowej struktury bezpieczeństwa w Europie Środkowej, tak? To znaczy nie czegoś, co jest zamiast NATO, ale w ramach NATO zbliżenia współpracy wojskowej, czy takiej polityczno-wojskowej między Polską, krajami nadbałtyckimi, też Ukrainą, Rumunią, Bułgarią.
W pewnym sensie to czwartkowe
ekspoze musiało się dziać niewątpliwie w konsultacji z Waszyngtonem, który prawdopodobnie też i jakby technologicznie i finansowo ten proces wspiera.
W pewnym sensie czwartkowe wystąpienie ministra Zbigniewa Raua i propozycja, o której pan wspomniał, to jest trochę, znów nawiążę do przeszłości, pamiętamy zupełnie inny kontekst NATO bis, ale to jest trochę takie NATO w NATO, prawda? To jest taka struktura, która miałaby szczególnie być sensytywna na zagrożenie z Rosji na flance wschodniej i można by wyczuć taką intencję, jakkolwiek to już jest interpretacja, że dałoby to pewną niezależność od tych zachodnich, nieco sceptycznych sojuszników z NATO, którym chyba gdzieś w głębi duszy nie do końca ufamy. Czy też pan tak to odbiera, zapowiedź ministra Raua?
Myślę, że jest jakiś powrót do koncepcji Trójmorza, tak to sobie nazwijmy. Tak? No ona pewnie się w ten sposób nie będzie nazywała, chociaż zobaczymy. Natomiast niewątpliwie w tej chwili polski rząd jakby staje jakby wybiera pewną konkretną grę, to znaczy inną, o czym będziemy sobie za chwilkę mówić, inną grę niż na przykład wybrał prezydent Francji. To znaczy my w Europie Środkowej mamy świadomość, że Amerykanie są jedynym takim dużym gwarantem czy siłą wspierającą nasze bezpieczeństwo w regionie i jakby nie będziemy się dystansować wobec pewnych globalnych zagrożeń, jakie stoją przed, powiedzmy, tym porządkiem Wielkiego Oceanu Światowego. I to jest prawdopodobnie początek pewnej takiej konstrukcji takiej rzeczywistości bezpieczeństwa, która no, będzie trwała, nawet jeżeli dojdzie, co jest zagrożeniem, do jakiegoś rozpadu tej jedności europejskiej, tak, zachodnioeuropejskiej, środkowoeuropejskiej. No niestety takie niebezpieczeństwo zawsze na horyzoncie tej naszej polityki musi być, więc sądzę, że to myślenie bardziej w perspektywie naszej lokalnej, środkowo- i wschodnioeuropejskiej jest jak najbardziej na miejscu. NATO zawsze jest, no Stany Zjednoczone są największą siłą tego sojuszu, więc jakby jest to rodzaj NATO dwóch prędkości może. Możliwe, że to jest nawet coś tego rodzaju, znaczy nie używa się oczywiście tego formułowania i może nie ma sensu go nadużywać, ale ono coś wskazuje nam, to znaczy, że są państwa bardziej zainteresowane współpracą bezpieczeństwa w naszej części świata, natomiast Zachód, przynajmniej Francuzi, Niemcy znów wspinają się na płot i siadają okrakiem, tak jak to się żartobliwie mówiło o polityce niemieckiej w czasach jeszcze przedwojennych.
Jest coś bardzo interesującego, patrząc na relacje między Polską i Stanami Zjednoczonymi, jako że wydaje się, że udało się przejść nad takim sporem trochę ideowym, tak? Kamala Harris jest politykiem, myślę tu o polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, reprezentującą agendę mocno liberalną, mocno lewicową. To był też, wydawałoby się, że tutaj porozumienie między konserwatywnymi partnerami politycznymi mogłoby być przez to jakoś zaburzone, ale kiedy dochodzą do głosu twarde interesy, kiedy dochodzą do głosu twarde kwestie polityczne, widać, że to specjalnie nie ma znaczenia. Trochę też pomaga ta wolta Donalda Trumpa, który chwali Putina, chwali Xi, chwali także koreańskie władze dyktatorskie. No tego się nikt nie spodziewał, że Donald Trump może pójść w takim kierunku w pewnym sensie.
Chociaż skrytykował też Macrona teraz.
Skrytykował też Macrona, tak. Tak,
bardzo także lawiruje, trzeba to zwrócić na to uwagę.
Ale jest chyba daleki od, powiedzmy, idealnego partnera, jeśli by tak próbować psychologię polityczną balansować. Wiesław Ratajczak, może te kwestie aksjologiczne, czy znów jest tak, że te sprawy, nazwijmy to w skrócie, obyczajowe, schodzą na dalszy plan, jeśli chodzi o to, że trzeba budować sojusz o przetrwanie, jak pan profesor wcześniej już powiedział?
Myślę, że tak, że to są sprawy ważniejsze i ważne. Oczywiście, gdyby oskarżenia wobec Polski o brak wolności obywatelskich były uzasadnione, to ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi byłaby znacznie trudniejsza, a być może na pewnych polach wręcz niemożliwa. Natomiast Stany Zjednoczone mają informacje o tym, jak naprawdę wyglądają wolności obywatelskie w Polsce. Ja bym też zwrócił uwagę na to, że pani wiceprezydent wspomniała o tym, że Stany Zjednoczone i Polska wspólnie występują w obronie praworządności jako podstawy działania państw demokratycznych. No myślę, że to była też taka drobna złośliwość wobec instytucji europejskich, które, jak wiemy, każdego dnia naliczają kary za dość iluzoryczne zarzuty wobec Polski, nie bacząc na to, jaka jest sytuacja wojenna, jakie jest zaangażowanie Polski w te procesy.
Myślicie, że to jest faktyczne zakończenie takiej sytuacji zagrożenia, gdyby się udało zrealizować te wszystkie zakupy? Do tego dodajmy, że to nie są tylko Abramsy, ale to jest także F-35, najnowocześniejszy, trudno to nazwać samolotem, po prostu forteca zintegrowana z wojskami lądowymi, powietrzna forteca bardzo skutecznie broniąca i atakująca jednocześnie. Jeśli się uda tą super nowoczesną broń sprowadzić, uważacie, że będzie to koniec sytuacji zagrożenia ze strony Rosji? To znaczy uda się, że tak powiem, zizraelizować Polskę na tyle, że nie będzie opłacało się jej atakować przez Rosję, no bo któż by inny mógł tą Polskę zaatakować? Tomasz Rowiński.
To znaczy, myślę, że potrzebujemy jeszcze prawdopodobnie 3 do 5 tak naprawdę, a może i 10 lat do tego, żeby polska armia rzeczywiście uzyskała ten potencjał, o którym minister Błaszczak ostatnio mówił, że potrzebujemy tylko 2 lat, żeby polska armia była najpotężniejszą armią w Europie. Myślę, że to jest raczej perspektywa dekady, to znaczy wdrażanie uzbrojenia.
Tak raczej wyborczym chyba już trybie pan minister Błaszczak to powiedział.
No nie, to no wiadomo, że to jest pewna mowa polityczna, ale żeby naszym słuchaczom jakby to przybliżyć, to wdrożenie uzbrojenia, wdrożenie tych 1000 czołgów, kilkuset haubic, to jest bardzo dużo drobniejszego sprzętu, który jest w tej chwili wymieniany czy modernizowany. Wymieniany głównie, ponieważ starszy jeszcze idzie na Ukrainę, a jest sprowadzany, zakupowany nowy, czy to od polskich producentów, czy niestety częściej z zagranicy, no ale to też jest pewien sojuszniczy układ prawdopodobnie między Stanami Zjednoczonymi, Koreą, a Polską i jakby tutaj należy też pewną wyrozumiałością patrzeć na to, że robimy zakupy.
I jeszcze, bo musimy kończyć tą część, jeszcze Wiesław Ratajczak. Jakby pan profesor na tą kwestię odpowiedział?
No, oczywiście perspektywa osiągnięcia pełni bezpieczeństwa, ona no, jest nieosiągalna. To jest tak jak w przypadku poprzednich spraw, o których rozmawiamy, to jest proces i oczywiście nie ma takiego poziomu zakupów, który by ostatecznie rozwiązał kwestię. I znów, tak jak w przypadku kwestii demograficznych, posiadanie odpowiedniego uzbrojenia to jest jedna kwestia, ale na przykład świadomość społeczna, edukacja, to są te kolejne elementy, których też na moment nie można zaniedbywać.
I postawmy tu kropkę, przejdźmy do trzeciej części naszego magazynu. Zostańcie Państwo z nami, Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Trzecia część naszego magazynu, cały czas z nami Tomasz Rowiński i Wiesław Ratajczak. I tak jak już zapowiedzieliśmy, w trzeciej części chcemy porozmawiać o wizycie Emmanuela Macrona w Chinach i jego zapowiedzi deamerykanizacji, tak trzeba by tą zapowiedź w skrócie nazwać. Jak oceniacie ten pomysł? Czy uważacie, że jest to tylko i wyłącznie ucieczka przed problemami wewnętrznymi? Właśnie spoglądam na Twittera, na to, co się dzieje z Francji. No we Francji jest coś, co przypomina wojnę domową i nieustanny chaos. Czy to jest próba ucieczki do przodu Emmanuela Macrona i nie ma się tym co specjalnie przejmować? Czy też jest to faktycznie zapowiedź, która może wstrząsnąć polityką zagraniczną Europę, nie tylko Francji? Tomasz Rzebiński.
Ja myślę, że to z tą wypowiedzią Macrona jest trochę jak z przemówieniem naszego ministra spraw zagranicznych, który mówi, że Niemcy są naszym sojusznikiem, będą naszym sojusznikiem, ale mamy do nich pewne, jakby to powiedzieć, zarzuty. No i trzeba powiedzieć, że w takim krótkookresowym interesie Francuzów i Chińczyków jest to, żeby ta wojna, która trwa na Ukrainie, skończyła się, ponieważ ona działa na niekorzyść zarówno tego ośrodka politycznego berlińsko-paryskiego w Europie, jak i na niekorzyść ośrodka politycznego w Pekinie, bo jest oczywiste i widzimy to wszyscy, że z powodu wojny Berlin i Paryż jakby słabną i tracą przynajmniej w tym krótkoterminowej perspektywie znaczenie, czy taką siłę perswazyjną, i Europa Środkowa, szczególnie Warszawa, na tym niesamowicie zyskują. Natomiast znowu Pekin chciałby, żeby Rosja niejako jakby zaprzestała tej militarnej agresji, która tak naprawdę psuje im interesy, psuje całą ideę kontynentalnego szlaku transportowego i wiele jeszcze innych pomysłów. To znaczy Rosja stała się chorym człowiekiem dla dla Pekinu, tak? Pekin, który z chęcią Rosję zwasalizuje, jednocześnie wcale nie jest zainteresowany w tym, żeby jakby na Nowej Azji, tak, w tym obszarze, który jest obszarem chińskiego zainteresowania, toczyła się ta wojna. Więc można powiedzieć, że nastąpił pewien rodzaj takiego w cudzysłowie sojuszu interesów po przeciwnych stronach tej globalnej barykady, tak? Więc trochę to nie jest dziwne, że w tej chwili Paryż wykonuje tego rodzaju gesty, które no, w gruncie rzeczy mają na celu osłabić Warszawę albo niejako zmarginalizować się jako właśnie wasala amerykańskiego, który no, ma być postawiony przed wyborem znowu, czy idzie z Europą, czy z egzotycznym sojusznikiem, prawda? To są takie gry. I nie wiem, czy to będzie miało dłuższe życie, ale na takim krótkoterminowym jakby rozgraniu politycznym, no jest to zrozumiałe.
Wiesław Ratajczak, tylko krótkoterminowe rozgranie polityczne, czy też zapowiedź całej przebudowy architektury bezpieczeństwa międzynarodowego?
No, wydaje mi się, że tutaj ujawniają się także pewne stałe cechy polityki francuskiej. Owszem, w dużej mierze zależnej od Ameryki. No, można byłoby powiedzieć, że szanse na niepodległą Francję po roku 40 byłyby minimalne, gdyby nie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę, ale do tych odległych czasów nie wracajmy. Choć jeśli o tym pomyśleć, to może zdumiewać na przykład to, jak często Francja dystansowała się wobec celów NATO, nie uczestnicząc w strukturach obronnych NATO i tak dalej. Pamiętamy te procesy, bo już nawet nie są to poszczególne wydarzenia, ale całe serie zdarzeń. Ja bym powiedział, że w przypadku Macrona być może, opieram się tutaj na analizie profesora Karla Pelandy dla włoskiego magazynu Start, cytowana była ta opinia także w polskich mediach, który analizował to w kontekście próby uzyskania przez Paryż decydującej roli w tak zwanej strategicznej autonomii europejskiej. Francja jest dzisiaj, jak wiadomo, jedynym krajem zachodniej Europy, jedynym krajem Unii Europejskiej, bo drugim posiadającym broń nuklearną jest Wielka Brytania. No, ale obecnie na kontynencie w ramach krajów Unii Europejskiej to Francja jest mocarstwem nuklearnym. Jeśli to Francja miałaby gwarantować bezpieczeństwo militarne Europie, no to przede wszystkim dzięki temu potencjałowi. To jest dość przerażającą w moim przekonaniu perspektywą. To znaczy Francja nie jest w stanie...
Mówiąc w skrócie, nie gwarantującą Europie bezpieczeństwa, prawda? I nie gwarantująca nam bezpieczeństwa.
Budująca ponownie, patrząc na czasy zimnej wojny, ponownie głównym argumentem, a może jedynym argumentem bezpieczeństwa, okazuje się broń nuklearna. No byłoby to skrajnie niebezpieczne, skrajnie ryzykowne w moim przekonaniu, jeśli tak zwana autonomia bezpieczeństwa Europy miałaby być na takim mechanizmie budowana.
Panowie, będziemy kończyć naszą rozmowę. Moje kanoniczne pytanie na koniec dla naszych słuchaczy. Co polecacie do przeczytania, obejrzenia, Tomasz Rowiński?
Ach, musiałbym sobie gdzieś tu zerknąć na półeczkę, co ostatnio czytam. Bardzo ciekawa książka arcybiskupa Genswajna, to z mojej, że tak powiem, bardziej dziedziny analiz kościelnych. Taka może być biografia trochę intelektualna, będę też osobistego, a jednocześnie opis może być lat współpracy, tak, sekretarza papieża emeryta Benedykta XVI, no wcześniej nie tylko emeryta oczywiście. Bardzo polecam, ta książka trochę zrobiła takiego szumu, że oto jest tam zaatakowany papież Franciszek, ale ona ma być w bardzo spokojnym, rzetelnym tonie. Przypomina nam jednego z najważniejszych myślicieli również, nie tylko liderów kościelnych, ale myślicieli XX wieku, jakim był Józef Ratzinger. Polecam tę książkę, naprawdę.
I Wiesław Ratajczak, co pan profesor poleca naszym słuchaczom?
To może dwie nowości, obie z Państwowego Instytutu Wydawniczego. Pierwsza dosłownie sprzed pewnie tygodnia, może dwóch, Jak kwitnące drzewo. Florencja średniowieczna i renesansowa, pod tytuł wyjaśnia wszystko. Piękna książka, seria esejów czworga autorów o fenomenie Florencji, o tym, jakie były horyzonty intelektualne, duchowe ludzi średniowiecza, XI wieku. No często właśnie, jeśli mówimy Christianitas, to warto o tym pamiętać, z jaką skalą intelektualną, duchową był ten nadzwyczajny czas związany. A druga książka, która ostatnio mnie zafascynowała, choć ukazała się pod koniec ubiegłego roku, to książka Anny Piskowskiej, Piękno i Piekło. To biografia Beaty Obertyńskiej, znakomitej poetki, a przy tym kobiety o bardzo skomplikowanej, bardzo pięknej, bardzo trudnej, tragicznej biografii. Pięknie napisana książka, biografia poetki napisana przez poetkę, więc czegoż można więcej chcieć.
Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
I Tomasz Rowiński, Christianitas. Dziękuję.
Do usłyszenia.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.